Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania wykładu autorstwa Adama Kubickiego. Celem wykładu jest wzmocnienie Twoich wyników i zadowolenia podczas umawiania spotkań handlowych przez telefon. Kontakt telefoniczny, którego celem jest umówienie spotkania z potencjalnym klientem, to, jak wiesz, bardzo ważny element Twojej pracy. Przy obecnym rynku ubezpieczeń na życie tylko duża liczba nowych spotkań jest gwarancją sukcesu w sprzedaży. Minęły bezpowrotnie czasy, kiedy robiąc kilka spotkań w tygodniu osiągało się dobre wyniki. Pamiętaj, obecny rynek wymaga od Ciebie dużej aktywności i co najmniej dwóch nowych spotkań dziennie. I tu często blokadą okazuje się właśnie telefon. W swojej pracy trenera spotkałem wielu wspaniałych agentów, którzy mieli ogromny potencjał i możliwości, ale od fantastycznych wyników sprzedaży oddzielał ich problem telefonu. Pamiętaj, Twój najsłabszy punkt ustala wyniki, które osiągniesz we wszystkich innych dziedzinach. Spójrz teraz przez chwilę na swoją codzienną pracę i zadaj sobie kilka pytań. Jak często dzwonię do potencjalnych klientów? Czy jest to na przykład 1,5 godziny dziennie? Ile czasu powinienem dzwonić każdego dnia, żeby mój kalendarz nie zawierał białych plam, tylko spotkania z klientami? Jakie jest moje nastawienie do telefonowania? Co odczuwam, kiedy siadam przed telefonem, żeby umówić nowe spotkania? Jak często zdarza mi się nie wykonać wcześniej zaplanowanej sesji telefonicznej? Jakie są tego powody? O czym myślę, wykonując sesję telefoniczną? I w końcu, czy telefonowanie sprawia mi przyjemność? Na pewno chciałbyś osiągać ponadprzeciętne wyniki w sprzedaży, być jednym z najlepszych sprzedawców w swojej firmie i nie martwić się swoją sytuacją finansową, prawda? Pamiętaj jednak, jeśli w Twojej pracy są czynności, których nie lubisz i od których uciekasz, nie masz szans na trwały sukces. Wyobraź sobie słynnego malarza, który nie lubił malować, albo kompozytora, który uciekał od komponowania. W rzeczywistości jest to niemożliwe. Twoja praca powinna Cię pasjonować na każdym jej etapie i w każdym szczególe. Co w takim razie zrobić, żeby wzbudzić tego typu postawę u samego siebie? Czy jest to możliwe? Czy u każdego? Oczywiście podstawową sprawą jest chęć zmiany i wiara, że jest to możliwe. Osoba, która nie uwierzy, że może polubić telefonowanie do klientów, z góry zapewnia sobie porażkę. A przecież paląc pierwszego papierosa w życiu, na pewno trudno uwierzyć, że kiedyś polubi się smak i zapach palonego tytoniu. Dzieci nie lubią wielu potraw, które potem zjadają ze smakiem jako dorośli, itd. i tym podobne. Pomogę Ci uwierzyć, że jesteś w stanie wprowadzić każdą zmianę do swojego nastawienia. W każdym z nas, oprócz świadomego stanu umysłu, istnieje również umysł podświadomy. Można powiedzieć, że przez całe życie programujemy swoją podświadomość, przekazując jej różne informacje i odczucia poprzez wpływ otoczenia zewnętrznego i świat naszych myśli. To, co słyszymy dookoła, czytamy i myślimy, współtworzy program działania naszej psychiki. Jeśli się czegoś boję, na przykład nieznanych psów, to dlatego, że sam przeżyłem kiedyś niemiłą przygodę lub dlatego, że usłyszałem o tym w telewizji lub od znajomego. Jak widać, nie trzeba czegoś przeżyć, żeby się tego bać. A obawa jest emocją, która powstaje poprzez odpowiednio zaprogramowaną podświadomość. Podświadomość, oprócz sterowania emocjami i odruchami, kontroluje również pracę organizmu i poziom energii fizycznej i psychicznej. Przypominam sobie historię o starszej pani, która widząc, jak jej 40-letniego syna przygniata naprawiany przez niego samochód, wbiegła do garażu i podniosła cały samochód tak, że mężczyzna mógł się wydostać. Myślę, że każdy z nas, goniony przez stado głodnych wilków, mógłby osiągnąć zadziwiające wyniki w biegu na czas albo w prędkości wspinania się na drzewo. Te przykłady to dowód na to, że podświadomość w pewnych sytuacjach może dodać nam potrzebną dawkę energii. Ten system działa też w drugą stronę. Jeśli mamy wykonać czynność, której nie lubimy, lub nasza podświadomość ma zakodowane, że jest to czynność nieprzyjemna, będzie starała się robić wszystko, aby od tej czynności nas odciągnąć. Jeżeli nie przekona nas na etapie dialogu wewnętrznego, na przykład mogę to zrobić później, to jest w stanie odebrać nam energię życiową tak, żebyśmy poczuli się zmęczeni i odłożyli działanie na kiedy indziej. Skrajnym przypadkiem negatywnego działania podświadomości na energię organizmu jest historia pracownika, który zamknięty przypadkiem na cały weekend w nieczynnej chłodni uwierzył, że zamarznie i faktycznie W poniedziałek znaleziono go martwego w chłodni z listem pożegnalnym w dłoni. Widzisz więc, że odpowiednia postawa jest najważniejszą sprawą podczas wykonywania rozmów telefonicznych. Podam Ci teraz kilka sposobów pracy nad wzmocnieniem pozytywnego nastawienia. Pierwszy sposób to sporządzenie listy celów życiowych i zawodowych. Jeśli podświadomość karmi się naszymi myślami, to czemu nie pokazać jej, do czego tak naprawdę ma doprowadzić nas sesja telefoniczna, którą mamy właśnie wykonać? Podczas pracy zbyt rzadko koncentrujemy się na przyszłych efektach naszych działań, a to przecież te wymarzone warunki życia są naszą najlepszą automotywacją. Wyobraź sobie, że przed każdą sesją telefoniczną wykonujesz następujące ćwiczenie. Siadasz wygodnie, robisz kilka głębokich wydechów, oczyszczasz umysł z krążących nieustannie myśli i po chwili zaczynasz myśleć o swoich celach życiowych z zaangażowaniem jak największej wiary w ich osiągnięcie. Bardzo dobrze jest pomóc sobie wyobrażeniem sytuacji, kiedy te cele już się zrealizowały. Możesz przy tym zamknąć oczy. Wyobraź sobie, jak będziesz się wtedy czuł, jak będzie wyglądało twoje otoczenie i dzień powszedni. Poczuj tę atmosferę sukcesu. Twoja podświadomość, widząc wielokrotnie takie obrazy, słysząc wyobrażone dźwięki i odczuwając to razem z tobą, będzie pomagała ci w realizacji tych marzeń. Da ci energię do działania i poczucie pewności siebie. Pamiętaj, trening czyni mistrza. Nie zawsze takie rezultaty nastawienia osiągniesz już za pierwszym razem. Jeśli do tej pory twój umysł był karmiony lękami i brakiem pewności siebie, pierwsze ćwiczenie może przyjść ci z trudem. Twoja podświadomość potrzebuje czasu, żeby przestawić się na nowe tory. Dlatego nie rezygnuj i pracuj nad sobą aż do skutku. Drugi sposób to stworzenie tabeli pozytywne-negatywne do przełączenia swoich skojarzeń. Opiera się on na stwierdzeniu Marka Aureliusza. Jeśli martwisz się jakąś rzeczą, twoje cierpienie nie wynika z rzeczy samej w sobie, lecz jest skutkiem sposobu, w jaki ją oceniasz. A to możesz w każdej chwili zmienić. Prawie każda wykonywana przez ciebie czynność składa się z pozytywnych i negatywnych elementów. Sporządź listę negatywnych elementów telefonowania w lewej kolumnie tabeli. Może to być na przykład odmowa klienta, niemiła rozmowa czy odciśnięte i czerwone ucho podczas dzwonienia. Następnie wypisz w prawej kolumnie wszystkie pozytywne elementy telefonowania, na przykład umówienie się na spotkanie, pełny kalendarz, miła i sympatyczna rozmowa z potencjalnym klientem, satysfakcja z wykonanej pracy i z pokonania swojego lenistwa. Jak uważasz, myśląc o zbliżającym się terminie sesji telefonicznej, na której stronie tabeli koncentrujesz się zazwyczaj? Jeśli przede wszystkim widzisz zbliżające się problemy, to prawdopodobnie będziesz robił wszystko, żeby uciec od czynności, na którą nastawiłeś się właśnie negatywnie. Na pewno chcesz przezwyciężyć klasyczny styl myślenia i koncentrować się na pozytywnych aspektach telefonowania. Wyobraź sobie wszystkie dobre rzeczy, które się zdarzą, jeśli tylko zaczniesz dzwonić. Daj podświadomości wizję pozytywnej i skutecznej sesji telefonicznej. Trzeci sposób na wzmocnienie pozytywnego nastawienia opiera się na założeniu, że nasz umysł ucieka od czynności kojarzonych z cierpieniem, a szuka czynności, które kojarzy z przyjemnością. Załóżmy, że odkładasz wykonanie telefonów do potencjalnych klientów. Napisz na kartce papieru odpowiedź na następujące pytania. Dlaczego nie przystępuję do działania? Jakie potencjalne cierpienia łączę z tym działaniem? Odpowiedzi na te pytania pozwolą ci zrozumieć, że większe cierpienie łączyłeś z podjęciem działania niż z jego niepodejmowaniem. Przy tym ćwiczeniu skoncentruj się na pełnej szczerości z samym sobą. Pamiętaj, że czasem sami siebie oszukujemy i staramy się ukryć problem, który w nas istnieje. Następnie stwórz listę wszystkich przyjemności, które uzyskiwałbyś, odkładając dzwonienie do klientów. Na przykład możliwość przeczytania gazety, wypicia kawy w kuchni i rozmowy z kolegą w biurze. Aby spowodować trwałą zmianę, trzeba znaleźć sposób, by telefonowanie od strony emocjonalnej dało ci co najmniej taką samą przyjemność, jak jego unikanie. W związku z tym sporządź listę wszystkich przyjemności, które może sprawić ci natychmiastowe telefonowanie do klientów. Niech to będzie jak najdłuższa lista, która poruszy Twoje emocje. Na przykład zyskam poczucie, że panuję nad swoją pracą i że osiągam zaplanowane wcześniej wyniki. Zyskam siłę woli, którą będę mógł wykorzystać we wszystkich innych dziedzinach mojego życia. Dzwoniąc do klientów, realizuję swoje marzenia. Na końcu zapisz, jaką cenę zapłacisz, jeśli nie zmienisz tego teraz. Co się stanie, jeśli nie będziesz regularnie dzwonił do potencjalnych klientów? Ile będzie Cię to kosztować? Dzisiaj, jutro, za 2 lata? Jak zapłacisz za to swoją godnością i pewnością siebie? Ostatnia propozycja dotycząca pracy nad nastawieniem to ciągłe korzystanie ze słownika ludzi sukcesu. Pamiętaj, że słowa mają ogromną moc motywacji. Potrafią spowodować natychmiastowy wzrost energii i działanie. Na przykład Thomas Edison powiedział: "Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód." Gdzie znajdziesz takie słowa? Kupuj i czytaj książki, które dotyczą ludzi sukcesu. Pokazują one, że każdy człowiek, który osiągnął sukces, przechodził wiele ciężkich chwil, których pokonanie doprowadziło do realizacji jego marzeń. Słowa zawarte w tych książkach pokazują również, że zazwyczaj początkowa sytuacja tych ludzi była podobna do Twojej, a często nawet gorsza. Przed każdą sesją przeczytaj kilka stron, a gwarantuję Ci, że uzyskasz niebywałą energię do działania. Poczujesz, jak wiele rzeczy w życiu można osiągnąć i że Twoje cele są w zasięgu Twoich możliwości. Na koniec części poświęconej budowaniu pozytywnego nastawienia przytoczę Ci zasłyszane kiedyś przeze mnie mądre słowa. Pamiętaj, jesteśmy bardziej zmęczeni tym, czego nie robimy, niż tym, co robimy. Popracujmy teraz nad tematem planowania sesji telefonicznych. Wyobraź sobie swój kalendarz pełen umówionych spotkań, które kończą się zawieraniem umów i wspaniale zarobioną prowizją na zakończenie tygodnia. Na pewno chciałbyś panować nad swoim kalendarzem i wynikami Twojej pracy. Jednak spór o jajko i kurę nie ma tutaj zastosowania. Jedno jest pewne. Najpierw telefon, potem spotkanie. Nie skupiam się tutaj na przypadkach, kiedy potencjalny klient sam dzwoni i chce kupić od Ciebie polisę. Ten, kto liczy tylko na to, przypomina osobę, która gra w totolotka. Warto zastanowić się, co się dzieje, kiedy nie realizujesz wcześniej zaplanowanych telefonów do potencjalnych klientów. Czy tracisz telefony czy spotkania, które mogły z tego wyjść? Ilu klientom zagrałeś na nosie w tym tygodniu, nie dzwoniąc do nich? Ile prowizji Ci przepadło? Czy czujesz się z tym lepiej, czy gryzie Cię poczucie winy? Spójrzmy na sam proces planowania. Sporo agentów robi błąd, zajmując się organizacją tygodnia w momencie, kiedy on się już zaczyna. Jeśli miałeś miejsce w kalendarzu na, załóżmy, 15 spotkań, trudno uwierzyć, że uda Ci się je wszystkie umówić na przykład w poniedziałek. Dlatego większość kalendarzy jest realizowana na poziomie 30% możliwości czasowych agentów, a 70% czasu ucieka na niewiele znaczące czynności. O ile zwiększyłyby się Twoje dochody, gdybyś podniósł swoje zaangażowanie na przykład z 30% na 60% pokrycia kalendarza spotkaniami z klientami? Aby to osiągnąć, warto zacząć planowanie tydzień wcześniej. Zrób to w 2 krokach. W poniedziałek ustal, ile spotkań możesz umówić na przyszły tydzień. Spójrz na kalendarz i zaznacz te wolne miejsca. A następnie zaplanuj, ile sesji telefonicznych w tym tygodniu chcesz wykonać, aby do piątku zapełnić cały przyszły tydzień. Wpisz te sesje do kalendarza i zaznacz cel każdej sesji w postaci liczby spotkań do umówienia. Ponieważ w tym pomyśle umawiasz spotkania z dużym wyprzedzeniem, warto zweryfikować klientów, gdyż może się okazać, że z zaplanowanych 15 spotkań wyjdzie tylko 5. Najlepiej w momencie ustalania terminu wspomnieć klientowi, że zadzwonisz do niego na początku przyszłego tygodnia i przypomnisz o terminie spotkania. Podczas telefonu, który ma potwierdzić spotkanie, warto użyć terminu "przypominam o spotkaniu" niż "czy pan potwierdza nasze spotkanie?". Dzięki temu część niepewnych klientów, którzy chcieliby odłożyć spotkanie na przyszłość, delikatnie dociśniesz. Pamiętaj, w Twojej codziennej działalności najważniejsze jest realizowanie zaplanowanych sesji telefonicznych. Wiem dobrze, że na umówione już spotkania pójdziesz, nawet jeśli by Ci się nie chciało. Przejdźmy teraz do realizacji samej sesji telefonicznej. Podczas telefonowania do klientów stwórz właściwe warunki pracy. wygodne miejsce, otwarty kalendarz i w miarę spokojne otoczenie wpływają na Twój sukces. Podczas rozmów będziesz silnie skoncentrowany na budowaniu relacji z klientem i nic z zewnątrz nie powinno Cię rozpraszać. Przejdźmy do samej idei rozmowy z klientem. Celem rozmowy jest oczywiście umówienie się na spotkanie. Warto jednak pamiętać, że można uzyskać również cele dodatkowe. Jeśli klient nie chce umówić się na spotkanie, możesz zawsze otworzyć pewien kanał komunikacji z klientem na przyszłość. Jeśli odmawiającego klienta spytasz, czy możesz ponowić kontakt z nim za jakiś czas, to prawie wszyscy się na to zgodzą. Tu ktoś mógłby spytać, czy warto. Otóż zastanówmy się, dlaczego klienci odmawiają. Jedną z przyczyn jest stan psychiczny klienta podczas kontaktu z agentem. Na decyzje wszystkich ludzi ogromny wpływ ma ich stan emocjonalny, dlatego czasem wszystko widzimy w czarnych, a czasem w różowych okularach. Jeśli rozmawiasz z osobą, która akurat jest w złym nastroju, Twoje szanse na sukces są mniejsze. Dlatego warto, abyś ponowił kontakt z klientem. Być może następnym razem trafisz we właściwy moment. Drugim powodem odmowy jest przeświadczenie klienta, że Twoje usługi nie są mu potrzebne. Być może twierdzi, że ma już polisę, być może nie wierzy w swoją śmierć lub dożycie do emerytury, albo lubi wydawać pieniądze na rzeczy dla niego przyjemne, ale niekoniecznie potrzebne. Tu należy powiedzieć, jaką rolę właściwie spełniasz w kontakcie z klientem. Niestety, wiele osób kojarzy Cię ze sprzedawcą określonych produktów finansowych, a więc kojarzy również spotkanie z Tobą z koniecznością zakupu. Ponieważ mało kto chce, aby mu coś sprzedawano, to ucieczka przed spotkaniem jest całkowicie naturalna. A przecież Twoja rola skupia się na doradzaniu klientom w momencie, kiedy to oni stwierdzą istnienie pewnych niezaspokojonych potrzeb. Dlatego warto, abyś w rozmowie z klientem przeformułował jego sposób myślenia i dał mu do zrozumienia, że celem spotkania jest rozmowa o jego potrzebach, a nie sprzedaż ubezpieczenia. Pamiętaj, postaw na budowanie relacji z klientem. To, jak klient Cię odbiera, wpływa na jego decyzję. Czy klient może polubić Cię już na etapie pierwszego telefonu? Oczywiście, jeśli chcesz często osiągać taki efekt, stosuj parę zasad. Dopasuj głos do klienta. Ludzie mają kilka sposobów przetwarzania i wysyłania informacji. Są osoby, które mówią szybko, przerywają, używają wielu niepotrzebnych słów, tworząc pewien barok słowny. Są też osoby, które wypowiadają się spokojnie i powoli. Ważą każde słowo i z zasady czuć w nich pewną nieufność do nieznanych sobie osób. Są też osoby, które są mieszanką tych dwóch powyższych osobowości. A ty? Który ty przedstawiasz? Lubisz mówić szybko czy wolno? Masz ton poważny czy wesoły? Przerywasz często wypowiedzi klienta? Czy czekasz cierpliwie, aż skończy? Wyobraź sobie sytuację, że wesoły i szybko mówiący agent dzwoni do spokojnego, lekko melancholicznego klienta. Zarzuca go szybko potokiem słów, jak karabin maszynowy, a po chwili przerywa odpowiedź klienta, pomagając mu, bo biedaczek jakoś wolno mówi i słychać, że się męczy. Te dwie osoby będą miały problem z nawiązaniem dobrej relacji. Pamiętaj, podobieństwa się przyciągają, a różnice odpychają. Czy klient ma się dopasować do stylu komunikacji agenta, czy na odwrót? Ty znasz oczywiście odpowiedź. Kolejnym elementem budowania relacji jest stosowanie właściwych reguł komunikacji. Podstawowym błędem jest gadulstwo. Zbyt duży potok słów powoduje, że agent zagaduje klienta. Jest to najczęściej powiązane ze słabą umiejętnością słuchania. Pamiętaj, ogranicz swoje wypowiedzi do niezbędnego minimum. Przede wszystkim zadawaj pytania i słuchaj uważnie odpowiedzi klienta. Czy czujesz różnicę między sformułowaniem „chciałbym się z panem spotkać”, a „co pan sądzi o spotkaniu ze mną”? W pierwszym przypadku koncentrujemy się na własnych potrzebach. Ja chciałbym. W drugiej wypowiedzi pytamy klienta o zdanie, co będzie odebrane jako wyraz szacunku. Otrzymujemy też odpowiedź, a więc cenne informacje pozwalające ocenić nastawienie klienta. Tak samo w przypadku, kiedy klient mówi nie. Zamiast walczyć z obiekcją klienta, czyli z nim samym, powinieneś skoncentrować się na zadaniu pytania, które osłabi wypowiedź klienta. Na przykład, kiedy klient mówi mam już polisę, Może oznaczać to, że kojarzy spotkanie z nami z koniecznością zakupu kolejnej. Spróbujmy to rozbroić i zadajemy pytanie: jeśli obiecam, że celem spotkania będzie rzetelna rozmowa o Pana sytuacji finansowo-ubezpieczeniowej, a nie sprzedaż kolejnej polisy, to czy umówiłby się Pan ze mną w... I tu podajesz przykładowy termin spotkania. Oczywiście żadne pytanie nie gwarantuje 100% sukcesu. Jest za to całkowicie bezpieczne, ponieważ uwzględnia zdanie klienta i nie walczy bezpośrednio z jego wypowiedzią. Pamiętaj, nie ma gotowych recept na klientów, które działają na wszystkich. Nie uczcie na pamięć gotowych formułek. Lepiej symuluj z kolegą z firmy rozmowy z klientem i trenuj swoją elastyczność. To twój najważniejszy atut. Klienta warto zaskoczyć, a tego nie da się wyklepać na pamięć, ponieważ ilu klientów, tyle sytuacji do stworzenia właściwej wypowiedzi. Weźmy pod uwagę kolejny przykład wypowiedzi klienta: nie mam czasu. Z zasłyszanych obiekcji klientów wiele jest wymyślonych, żeby się ciebie pozbyć. Możesz oczywiście zagrać w otwarte karty i spytać, czy klient nie widzi sensu rozmowy i dlatego tak mówi, czy rzeczywiście ma problem z czasem. W celu weryfikacji odpowiedzi klienta można zapytać: jak znajdzie Pan już czas, to o czym chciałby Pan ze mną porozmawiać? Na pewno zaskoczy to niejednego klienta. Można też zapytać: a gdyby Pan miał czas, to czy w ogóle chciałby się Pan ze mną spotkać? Te trzy przykłady mają pewną przewagę nad standardową reakcją agenta, która brzmi: to kiedy mam zadzwonić? Otóż jeśli prawdziwy powód odmowy klienta jest inny niż brak czasu, a jest to wielce prawdopodobne, to agent układa sobie kalendarz nierzeczywistym potencjałem. Ładnie to wygląda na papierze. W tym tygodniu mam 20 klientów, którzy się ze mną umówią. Gorzej wygląda rzeczywistość. Niebezpieczne jest również to, że ta w dużej części fikcyjna baza osób chętnych do spotkania może osłabić Twoją chęć do poszukiwania innych klientów. Łatwiej przecież mielić już znane i odgrzewane osoby, niż poszukiwać nowych. Czasami jednak wszystkie najlepsze sposoby zawodzą i klient nie umawia się na spotkanie. Co wtedy? Otóż powinieneś pamiętać, że odmowa klienta ma czasami też dobre strony. Po pierwsze, jest duże prawdopodobieństwo, że klient miał rację i nie było sensu się z nim spotykać w danym momencie. Może wtedy straciłbyś jeszcze więcej czasu? Po drugie, dzięki temu, że klienci odmawiają, istnieje Twój zawód. Tak, tak. Po co agent, jego wysoka prowizja, jeśli klienci masowo chcą kupić ubezpieczenie? Masz jedną z najwyższych prowizji, jakie można uzyskać za sprzedaż. Jest tak tylko z tego powodu, że wielu klientów odmawia. Dlatego podczas telefonowania opieraj się na statystyce, a nie chwilowej emocji, której uległeś przez odmowę kolejnego klienta. Pamiętaj, decyzje podejmowane w negatywnym stanie emocjonalnym są zazwyczaj najgorsze. Dlatego wiele osób po kilku odmowach podejmuje jedyną i słuszną decyzję. Przestaje dzwonić. Nie idzie mi dzisiaj. A prawdopodobnie w kolejnych kilku telefonach uzyskałby, jak to mówią lotnicy bombowi, bezpośrednie trafienie. Dlatego pamiętaj, podczas telefonowania nigdy się nie poddawaj, dopóki nie zrealizujesz celu, jaki sobie wyznaczyłeś. Mam nadzieję, że porady, jakich udzieliłem, przyniosą Ci w najbliższych dniach wymierne korzyści. Wszystkie opisane tu zasady działają, ale tylko pod jednym warunkiem. Jeśli się je stosuje. Dlatego do dzieła, słuchaczu. Weź telefon w rękę i wyznacz od dzisiaj nowe standardy swojej aktywności. Niech przyniosą Ci one dobrobyt, realizację Twoich celów i zadowolenie z jednego z najciekawszych zawodów na świecie. Zawodu agenta ubezpieczeniowego.